Dzisiejsze kazanie będzie pierwszym z dwóch, które na ten sam temat będę chciał powiedzieć. A ten cykl kazań jest zatytułowany Naśladowanie Boga jako Jego dziecko. Bardzo prosto. A jest właściwie wyjaśnieniem dwóch wersetów z Biblii. Te wersety są zapisane w liście do Efezjan w rozdziale 5. To jest werset pierwszy i drugi, dlatego przeczytamy te wersety uważnie, bo będę się cały czas do nich odwoływał. Brzmią one następująco. Apostoł Paweł pisze do Efezjan tak. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodźcie w miłości, jaki Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Te wersety pojawiają się w samym środku praktycznej części listu. Paweł po zastosowaniu praw, które wyłożył w pierwszych trzech rozdziałach tego listu, znowu wraca do podstaw doktrynalnych. I to jest jedno z najznioślejszych, najbardziej skondensowanych, najbardziej niezwykłych stwierdzeń dotyczących istoty nauki i praktyki chrześcijańskiego życia. Pada tu bowiem zdumiewające wezwanie, abyśmy byli nie mniej, nie więcej, ale naśladowcami Boga. Pomyślmy o tym przez chwilę. Mamy naśladować samego Boga. To wezwanie jest fundamentalną zasadą mającą rządzić całym naszym życiem, całym naszym postępowaniem, całym naszym myśleniem. Ma się to stać podstawowym naszym pragnieniem i celem. Gdybyśmy tylko uchwycili tę prawdę. Ale co to właściwie znaczy? Czy to w ogóle jest możliwe? Czy to nie jest jakaś poetycka tutaj przesada Pawła, czy aby nie zagalopował się w jakimś uniesieniu tutaj zbyt daleko? Czy naprawdę chce, żebym ja, śmiertelny, niedoskonały człowiek, naśladował wiecznego, świętego Boga? Czy naprawdę można prosić zwykłych ludzi, takich jak ty i ja, żyjących w tak zepsutym świecie, otoczonych pokusami, atakowanych przez szatana, cierpiących z powodu swojej własnej grzeszności, by naśladowali Boga? Na to pytanie trzeba odpowiedzieć uczciwie i głęboko. Najpierw więc musimy spojrzeć przez chwilę choćby na Boga. Aby Go naśladować, musimy o Nim coś wiedzieć, kim i jaki On jest. Ja dziękuję Bogu za to, że się nam objawia przez swoje słowo. Cechy i atrybuty Boga można bowiem podzielić z grubsza na dwie kategorie. Takie, które nie da się przenieść na człowieka albo w bardzo niewielkim stopniu i te, które można przenieść w pełni. Do tych pierwszych należą atrybuty Boga, takie jak pełnia Jego chwały, Jego odwieczność, Jego wszechwiedza, wszechobecność, wszechmoc. Tego się nie da przenieść. Ale są inne, i o te tu Pawłowi chodzi, które da się przenieść w całości, w pełni. Są to przede wszystkim moralne cechy Boga, a więc takie jak prawdomówność, prawość, sprawiedliwość, łaskawość, dobroć, miłosierdzie, współczucie, cierpliwość i tak dalej. Podsumować to wszystko można w pewien sposób jednym innym wezwaniem, które z kolei apostoł Piotr w swoim pierwszym liście, w pierwszym rozdziale, 16 wersecie do nas kieruje, a brzmi ono następująco. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. To mówi Bóg oczywiście. Dlaczego Bóg chce, żebyśmy byli święci? Bo On jest święty. Jak chcemy mieć z Nim społeczność, musimy być tacy sami jak On. On chce nas uczynić świętymi, żeby mógł z nami mieć społeczność. Nie mamy więc być tylko dobrymi ludźmi. I tu nie o to chodzi, żeby być dobrym człowiekiem. To jest to, o czym mówimy, jest czymś daleko więcej. Mamy naśladować Boga. Jak On, mamy być święci. Możemy zrozumieć doniosłość i porażającą moc tego wyzwania, jeśli zrozumiemy nauczanie właśnie o istocie i naturze Boga, które rozróżnia te dwa rodzaje cech i atrybutów Boga. Równie ważnym pytaniem jest, dlaczego mamy naśladować Boga? Dlaczego mamy na co dzień być takimi jak Bóg? Odpowiedź jest bardzo prosta, ale pełna mocy. Ponieważ jesteś dzieckiem Bożym. Bądźcie naśladowcami Boga, apostoł Paweł mówi, jako dzieci umiłowane. I tu od razu głęboko wchodzimy w wielką różnicę, jaka jest między tym, co świat może uczynić, a co czyni Bóg. Różnice pomiędzy chrześcijaństwem a zwykłą moralnością. Niektórzy niechrześcijanie żyją całkiem moralnym życiem. I to uważają za wystarczająco, że o to chodzi. Ale takie podejście, zrozummy, jest zupełnie przeciwstawne chrześcijaństwu i Ewangelii. To jest herezja, to jest wrogie Bogu. Tak, moralność dla niej samej jest antychrześcijańska. To mogą być dobrzy ludzie, ale nauczanie apostoła Pawła jest czymś, z czym nie mają nic wspólnego. To nauczenie to nie tylko coś więcej, ale coś zupełnie innego. Albowiem zasadniczym powodem, dla którego postępujemy moralnie, to jest to, że staliśmy się i jesteśmy dziećmi Bożymi. Nie dlatego, że tak wypada, że to jest dobre i tak dalej. Paweł w tym miejscu rozwija to, co już wspominał wcześniej, w pierwszym rozdziale tego listu, w wersetach od 3 do 5, mówiąc, czy pisząc, błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Przeznaczył nas dla siebie, i tutaj pada to stwierdzenie, do synostwa, inaczej mówiąc do dziecięctwa, przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. Więc ostatecznie chodzi o to, żebyśmy byli Jego dziećmi. I to, jak echo pojawia się w drugim rozdziale tego listu, 19 wersecie, że nie jesteśmy już obcymi przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Domownikami to znaczy Jego dziećmi. Jeśli tego nie zrozumiemy, zagubimy całą istotę chrześcijaństwa i sedno tego wezwania. Dopiero wtedy staje się ono tak pełne mocy i może potężnie wpłynąć na nasze codzienne zachowanie. Jako chrześcijanie nie jesteśmy tylko wierzącymi ludźmi, którzy w coś tam wierzą. Jesteśmy nimi. Bez wiary nie możesz być chrześcijaninem. Nie tylko otrzymaliśmy przebaczenie, chociaż bez tego nie byłoby dla nas nadziei, ani nie tylko na nowo się narodziliśmy, chociaż bez tego nie ujrzelibyśmy Królestwa Bożego. Bo co nowonarodzenie to ostatnie faktycznie oznacza? Ano to, że chrześcijanin staje się i jest dzieckiem Bożym, dzieckiem Boga. Został zrodzony w Jego rodzinie, ma udział w Jego naturze, narodził się z Jego ducha. Ci, którzy odrzucają chrześcijaństwo, nie mają o tym pojęcia. To jest dla nich zakryte. Myślą, że chrześcijaństwo to narzucony z zewnątrz jakiś system zasad moralnych, i który odrzucają. A to nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Nie mają najmniejszego pojęcia o tym, co stanowi istotę chrześcijaństwa. Ale ty i ja, Bóg w swojej łasce nam to objawia. Przecież powód, dla którego mamy żyć życiem chrześcijańskim, jest tak wspaniały i cudowny. Mamy być naśladowcami Boga, ponieważ jesteśmy Jego dziećmi. Ale nie tylko dziećmi, mówi apostoł Paweł, lecz dziećmi umiłowanymi. Jest powiedziane tutaj, żebyśmy naśladowali Boga jako dzieci umiłowane. A więc jesteśmy dziećmi nie tylko prawnie i z natury, ale jesteśmy dziećmi wyczekiwanymi, przyjętymi, umiłowanymi. Bóg okazuje swoim dzieciom miłość i dalej będzie to czynił. Czy wiesz, że jeżeli naprawdę jesteś chrześcijaninem, czyli Jego dzieckiem, jesteś Mu bliski i drogi? Nawet włosy na Twojej głowie są policzone. Bóg zna każde swoje dziecko z imienia. Jego troska i zainteresowanie swoimi dziećmi jest daleko większe od najbardziej kochającego i poświęconego swoim dzieciom rodzicom. On patrzy na nas, jak każdy rodzic patrzy na swoje dziecko. Od narodzin poprzez pierwsze kroczki, które nieporadnie robi, gdy idzie do szkoły, gdy zakłada rodzinę i tak dalej. To nie jest jakaś formalna relacja, ale jesteśmy Mu bliscy i drodzy, bo jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi. Jaka zatem powinna być odpowiedź nasza na miłość Boga? Jeśli cokolwiek rozumiesz z tej prawdy, jeśli w jakiejkolwiek mierze ona przeniknęła, dotarła do Twojego serca, to Twoim największym pragnieniem musi stać się i stanie się pragnienie odwzajemnienia się taką samą miłością. to największym pragnieniem będzie sprawienie mu przyjemności, sprawienie przyjemności Bogu we wszystkim. Nic nie sprawia Bogu większej radości, niż gdy Jego dzieci żyją zgodnie z Jego Ewangelią. Żyją życiem godnym Ojca, godnym tego, który ich powołał. Jeśli jesteś Jego dzieckiem, godnym tego miana, Twoim największym pragnieniem będzie zadowolić Boga i sprawić Mu radość. Jeśli całe niebo raduje się z jednego nawróconego grzesznika, jak mówi Słowo Boże, równie wielką radość sprawia Bogu jedno dziecko żyjące w sposób godny Ewangelii. Ewangelii Boga żywego. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako Jego dzieci umiłowane. Podobnie, jeśli zdamy sobie sprawę z tej relacji, naszym największym pragnieniem będzie upodobnić się do Boga. Przyjrzyj się małemu dziecku, które kocha swojego ojca. Jest w niego zapatrzone. Jego pragnieniem i marzeniem jest stać się kiedyś tak jak ojciec. Synu, kim byś chciał być? Chciałbym być taki jak ty, tato. Czy może być coś radośniejszego dla serca ojca? I coś bardziej naturalnego dla dziecka, które jest kochane przez ojca? Siada na jego krześle, naśladuje jego sposób chodzenia, jego sposób mówienia, naśladuje ojca cały czas. Pomnóż to przez nieskończoność, a odkryjesz, że co apostoł Paweł chce tutaj nam przekazać. Bądźcie naśladowcami Boga. Dlaczego? Bo to wasz ojciec. Kochamy naszego ojca. Kochasz swojego ojca? Jeśli go kochasz, chcesz być taki jak on i chcesz go naśladować we wszystkim. Mówimy to jeszcze inaczej. Jeśli chodzi o dzieci, rodzice dobrze wiedzą, dobre imię całej rodziny czasami jest w tych małych rękach. Pomyśl, kiedy ludzie patrzą na moje dzieci, na twoje dzieci, to na to, jak są wychowane, jak się zachowują, tak myślą o mnie, o mojej żonie, o całej naszej rodzinie. O matko, co tam musi być, skoro te dzieci się tak zachowują. Nie tyle dzieci będą krytykowane, ale kto? Rodzice. Dziecko jest bowiem przedstawicielem całej rodziny i dlatego nie może myśleć tylko o sobie, ale musi pamiętać, że ma wpływ na opinię o całej rodzinie. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje, mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 14. Nikt dla siebie nie umiera, bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Jesteśmy w relacji z Ojcem i jaką On ma opinię, zależy od nas. Żyjesz dla Boga. Nie Bóg dla ciebie, ale ty dla Boga. Gdy Jezus zachęca nas w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale do dobrych uczynków, cytuję, przed ludźmi, chodzi o to, by widzieli nasze dobre uczynki i chwalili kogo? Ciebie? Mnie? Kogo mają chwalić? Na czyją chwałę masz się zachowywać i postępować, żeby zabiegać i pragnąć, żeby kto był pochwalony, kto był uznany, kto był kochany? Twój ojciec w niebie, bo ty go kochasz i robisz to ze względu na niego. Nie żeby na siebie zwrócić uwagę, nie żeby kościół był większy, ale żeby Bogu była oddana chwała. Żeby go miłowano, żeby go podziwiano, żeby się go bano, żeby się liczono z nimi, żeby pokutowano ze swoich grzechów i przychodzono do niego w wielkiej miłości. A więc i chwalili ojca waszego, który jest w niebie, kończę ten cytat. Gdyby ktoś zlekceważył twoją matkę lub ojca, lżył ich, łajza taka sama jak jego ojciec, bolałoby was serce. I odwrotnie, gdy ojciec usłyszy o swoim dziecku, że ma wspaniałego syna, córkę, jego serce się raduje. Nie można chyba rodzicom większej radości sprawić, jak powiedzieć, ale masz wspaniałego syna, więc zazdroszczę ci, masz wspaniałą córkę, zazdroszczę ci. Ojca, serce ojca się raduje i serce Boże też się raduje, kiedy ktoś mówi, jaki to wspaniały człowiek, jak on, skąd się wziął, skąd się tacy biorą. Jak można tak postępować? Ja nigdy w życiu tak bym nie potrafił. Jakie to, czyje to dziecko? Kto jest jego ojcem? Kto go tak wychował? Chcę poznać tego człowieka. Oczywiście to nie człowiek, tylko Bóg. Jeśli naprawdę jesteś dzieckiem Bożym, Jeśli naprawdę się na nowo narodziłeś, nie możesz żyć jakąś koślawą formą chrześcijaństwa poza tym żywym związkiem z Twoim Ojcem w niebie. Nie możesz powiedzieć, chcę być zbawiony, pastorze, chcę uratować się od piekła, pragnę przebaczenia, ale nie chcę tak w pełni tego chrześcijańskiego życia. W zasadzie to chcę żyć tak, jak mi się podoba przy tym wszystkim. Będę żył w miarę moralnie, ale nie w takim fanatyzmie, by całym sercem naśladować swego Ojca. Tego nikt nie robi. Ludzie się będą ze mnie śmiali. Po prostu jak ja będę w pracy funkcjonować i tak dalej. Jakiś ból to musi sprawiać ojcowskiemu sercu Boga, że się Go wstydzisz, że się Go zapierasz. I ten grzesznik, który jest jak trawa, który dzisiaj jest, a jutro w piec wrzucony, jego zdanie nic nie znaczy, z Nim się bardziej liczysz niż Bogiem, który jest Twoim Ojcem i zrodził Cię jako dziecko. Dziecko nie powinno i nie może się zaprzeć swojego rodzica. Pomyśl, jak głębokie to niezrozumienie, że ktoś chce żyć takim, wiecie, wziąć tylko to, co dobre, a resztę żyć po swojemu. Jakie to jest przykre i bolesne dla Boga, dla Ojca. Pomyśl, jaki to przywilej należeć do takiej rodziny. Mieć takiego ojca i takich braci i siostry. Tak, w takim świecie, w świecie złym i przewrotnym pośród tego cudzołożnego rodu, jak mówi apostoł Piotr w swoim pierwszym kazaniu, Dziejach Apostolskich, miłującego przyjemności bardziej niż Boga, świecie nurzającym się w rozłości i zboczeniach, sprzedającym się za judaszowe srebrniki bezpieczeństwa gromadzenia pieniędzy, pozbawionego serca i w egoizmie niezdolnego do zaparcia się samego siebie. Czy może w takiej sytuacji być większy przywilej niż być dzieckiem Bożym? Czy możesz mi pokazać coś wspanialszego niż mieć takiego ojca? Pochodzić z takiej rodziny, mieć takie DNA, mieć taką krew. Ten świat nie jest moim domem. Moja ojczyzna jest w bezgrzesznym niebie, gdzie święty Bóg przebywa. Chociaż Twój ojciec i mój ojciec pozostawia nas tu na tym świecie na chwilę, ale już w duchowym wymiarze przecież przeniósł nas z ciemności do królestwa swojego Syna umiłowanego, jak mówi Słowo Boże. Zostaliśmy zaadoptowani do niebiańskiej rodziny i umieszczeni niejako w królewskim domu. Czy jakakolwiek atrakcja tego świata może się z tym równać? Jeśli zdasz sobie sprawę z tego zaszczytu, będziesz się zachowywał zupełnie inaczej. O tak, kiedy będziesz szedł ulicą, będziesz mógł mówić do siebie, oto idzie umiłowane dziecko Boga, należące do Jego królewskiego domu. Niech się dobrze ludzie przyglądają mojemu zachowaniu. Tak jakby królowa angielska przyjęła królewska wizyta. Wtedy poznają, kim jestem po tym, jak się zachowuję. Jak jestem niepospolity, bezgrzeszny, pełen świętości, pasji. Jak zachowuję się w ten sposób w każdej sytuacji. Po tym poznają, kim ja naprawdę jestem, moje królewskie pochodzenie. Że jestem dzieckiem samego Boga. Nie dam się sprowadzić do ich pospolito-grzesznego sposobu życia w moralnych łachmanach sieroty, która nie ma ojca. Ale mam królewski płaszcz usprawiedliwienia, pieczęć Ducha Świętego, drogocenne buty gotowości do objawiania i zwiastowania Ewangelii. Jak mnie widzą, tak będą myśleć o Bogu. Jak na mnie patrzą, tak będą postrzegać Chrystusa. I mają rację. Patrząc na mnie, patrzą bowiem na Jego dziecko i muszą Go zobaczyć we mnie. Bo ja jestem Jego dzieckiem. A ponieważ jestem Jego dzieckiem, jestem posłuszny wezwaniu Pawła. Bądź naśladowcą Boga żywego. Chcę żyć tak, aby każdy, kto na mnie patrzy, musiał myśleć o Bogu. Każdy, kto patrzy na mnie, na Jego dziecko, musi widzieć Ojca. Musi myśleć o Chrystusie. Moim gorącym pragnieniem jest przynieść Mu chlubę. Po tym wszyscy poznają, że jesteśmy Jego dziećmi i uczniami.